Dziś w programie o obronie krzyża w Nowej Hucie, o Kongresie Pamięci Narodowej, o 80. rocznicy wybuchu powstania w warszawskim getcie. Opowiemy także o umyśle solidarnościowym.
Nowochucki kwiecień 1960 roku powinien wejść do panteonu polskich miesięcy. Jeśli mówimy o Nowej Hucie, należałoby tutaj powiedzieć o specyfice tego miejsca, ponieważ było to miasto budowane od początku. Było to w zasadzie jedyne takie miasto o takiej skali w okresie PRL-u, które powstawało prawie na surowym korzeniu. To tutaj ideolodzy komunistyczni zaplanowali sobie, że ma się wykuwać taki prawdziwy, nowy, socjalistyczny, materialistyczny, marksistowski człowiek. Kim miał być taki człowiek? Ten człowiek miał być pozbawiony tych wszystkich, według ideologów marksistowskich, takich naleciałości religijnych, konserwatywnych. Ponieważ kto budował Nową Hutę? W 80% była to ludność wiejska, w największej ilości z terenów województwa krakowskiego, ale nie tylko, kieleckiego, Podkarpacia. Dla tych ludzi przyjazd do Nowej Huty był ogromną zmianą z życia wiejskiego, zmianą taką cywilizacyjną. Władze myślały, że ten człowiek właśnie się wykuje dzięki temu właśnie, że przeskoczy jak gdyby cywilizacyjnie do innego świata. Jednak oni przywozili z sobą ten bagaż, można by powiedzieć, transcendentalny religijności, obyczajowości tradycyjnej wiejskiej. Październik 1956 roku przynosi zmianę. Władze pozwalają wybudować na terenie nowej dzielnicy, najmłodszej dzielnicy Krakowa, kościół. Wyznaczają teren, odbywają się ogromne uroczystości. 17 marca 1957 roku jest postawiony wielki drewniany krzyż. Krzyż, na którego miejscu ma później powstać kościół. W pewnym momencie władze wymyśliły taką ideę ogólnopolską, 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego. I to też dotyczyło Nowej Huty. I wymyślono, że zamiast kościoła postawi się w tym miejscu, w którym miał stanąć kościół, szkołę. Szkołę tak zwaną właśnie tysiąclatkę. I w pewnym momencie powstała też taka plotka, która się okazała prawdą, że kościół nie będzie budowany. Przyszedł dzień 27 kwietnia 1960 roku. Przyjechała grupa pracowników, żeby wykopać ten krzyż. Ale to nie było takie łatwe, ponieważ władze szukały po prostu ludzi, robotników, którzy by wykopali ten krzyż. I okazało się, że pierwsza brygada, która miała wykopać ten krzyż, odmawia wykonania tego zadania. To już wymagało pewnej odwagi. Jedynym pracodawcą było państwo, więc trudno było sobie szukać gdzieś indziej też pracy. Więc to był pewien akt odwagi. Co ciekawe, druga brygada również odmawia wykopania tego krzyża. Tutaj właśnie jest bardzo ważna ta sakralizacja, która nastąpiła, poświęcenie. Co wymyślają władze? Nie będzie polecenia wykopania krzyża po tak zwanej linii służbowej, tylko po linii partyjnej. To znaczy robotnicy dostali od swoich przełożonych partyjnych z Komitetu Zakładowego Przedsiębiorstwa polecenie wykopania tegoż krzyża. I też tak się stało, że oni przyjechali, ci partyjni robotnicy, i zaczęli wykopywać ten krzyż. Zobaczyły to kobiety, które niedaleko pracowały i zainteresowały się, co ci robotnicy robią. No i najpierw dały się w dyskusję z nimi. Ta dyskusja była coraz bardziej taka ostra. Znamy nawet wypowiedzi tych kobiet, ponieważ ta cała operacja wykopania tego krzyża była obserwowana przez Służbę Bezpieczeństwa. Też byli umundurowani milicjanci. Obok stali towarzysze partyjni z Komitetu Dzielnicowego PZPR w Nowej Hucie, więc wiemy dość dokładnie, co się działo pod tym krzyżem. I one w pewnym momencie, widząc, że oni nie chcą przerwać tej pracy, zaczęły obrzucać tych robotników tym, co miały pod ręką. No to był jakiś tam gruz, jakaś glina, jakaś ziemia. I oni się wystraszyli i uciekli. I coraz więcej osób przychodziło, ludzie zapalili świece, modlili się, śpiewali pieśni kościelne. No i tych ludzi było, jak było 10, później 20, 100 i coraz więcej. Później to już było kilka tysięcy osób. No i władze w zasadzie na początku nie wiedziały, co z tym fantem zrobić. Ale w PRL-u każde niekontrolowane zebranie jeszcze takiej dużej ilości osób no, traktowano jako wystąpienie przeciwko tej władzy. No i w pewnym momencie nieprzygotowani milicjanci próbowali rozproszyć, po prostu spałować te kobiety, tych ludzi, którzy się tam modlili. No i to podniosło jeszcze bardziej te wrzenie w tłumie, tą atmosferę. Poza tym przychodzili różni ludzie z komitetu, tutaj po badaniach wiadomo, komitetu partyjnego i przekonywali te kobiety, po co one tutaj są, żeby poszły lepiej gotować, żeby poszły pilnować dzieci. I ta atmosfera coraz bardziej gęstniała. Tak jak powiedziałem, kilka tysięcy ludzi tam się zebrało. Zadysponowano ZOMO krakowskie. ZOMO przyjechało, stanęło niedaleko krzyża obok Teatru Ludowego. Drugi oddział stanął koło Straży Pożarnej. Karol Wojtyła, który zakulisowo w zasadzie angażował się w sprawy budowy tegoż kościoła, spotykał się z różnymi przedstawicielami władzy administracyjnej przede wszystkim. Dla niego najważniejsze było, żeby kościół powstał. Nawet nie była sprawa tego krzyża tak bardzo ważna, jak sprawa kościoła. Bo jak on sam mówił, nie chodzi tutaj o ten krzyż, a przecież dzisiaj mówimy o obronie krzyża. Chodziło o kościół. Gdyby władze wykazały się dobrą wolą i wskazałyby inny teren na ten kościół, władze kościelne usunęłyby ten krzyż i go przeniosły. Ale czekano na to, żeby ten teren dać, a że nie, władze nie dały tego terenu, więc no, nie było tutaj pola do działania ze strony kościoła. Doszło do gwałtownych starć, zwłaszcza w nocy, wieczorem 27 kwietnia 60 roku. Aż do lat 80. to były w Krakowie największe zamieszki uliczne. Władze sprowadzały ZOMowców, oddziały ZOMO z okolicznych też województw, bo bały się też, że te zamieszki się rozleją na cały Kraków, nie tylko na Nową Hutę. Nie dawały sobie radę. Strzelano gremialnie strzelano do demonstrantów, głównie w powietrze na postrach, ale kilka osób, wiemy, było rannych, postrzelonych. Około 500 osób w ciągu 2 dni zostało zatrzymanych. Około 100 osób stanęło przed sądami, otrzymując wyroki do kilku lat pozbawienia wolności. Wiele osób zostało zwolnionych z pracy. Finał był taki, że obroniono krzyż. Na szczęście władze z Warszawy zdecydowały, żeby ten krzyż póki co zostawić. W 67 roku na szczęście władze wydały pozwolenie na wybudowanie kościoła już nie w tym miejscu, tylko troszeczkę dalej, tam gdzie dzisiaj właśnie stoi Arka Pana. I etapami wydawano takie pozwolenia na częściowe budowanie tegoż kościoła. A krzyż nadal stał. Dzisiaj jest to trochę tak symboliczne to miejsce, chociaż wygląda całkowicie inaczej. Wtedy budynki były nieotynkowane, drzewa były małe, ale w tym samym miejscu stoi krzyż, stoi w latach 2000 wybudowany mały kościół i ta szkoła tysiąclatka. Więc i wszystkich można było tutaj pogodzić i tak to się stało.
Od 13 do 15 kwietnia 2023 roku na PGE Narodowym w Warszawie Instytut Pamięci Narodowej zorganizował Kongres Pamięci Narodowej. Było to pierwsze tego typu masowe wydarzenie skierowane zarówno do dorosłych pasjonatów historii, jak i młodzieży i dzieci. W programie znalazły się m.in. konferencje i panele dyskusyjne poświęcone najnowszej historii Polski, wystawy, projekcje filmów, warsztaty i zajęcia edukacyjne. Dla młodzieży dostępna była strefa nowych technologii, czyli otwarta strefa z grami w stylu point and click, które można obsługiwać w technologii virtual reality. Kongres cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. W ciągu 3 dni uczestniczyło w nim ponad 13 tysięcy osób. We'll be right back. sali kolumnowej Sejmu RP odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona kapelanom Wojska Polskiego, ofiarom zbrodni katyńskiej. Debatę zorganizowano w 80. rocznicę ujawnienia prawdy o zbrodni, jakiej na polskich oficerach dokonali wiosną 1940 roku funkcjonariusze NKWD. W otwarciu konferencji wzięli udział m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki, zastępca prezesa IPN dr habilitowany Karol Polejowski oraz wicemarszałek Sejmu profesor Ryszard Terlecki i minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. Wśród gości obecni byli przedstawiciele rodzin ofiar zbrodni katyńskiej.
Katyń, drodzy Państwo, to także wspomnienie osamotnienia strudzonej Rzeczpospolitej w orkiestrze mocarstw i państw II wojny światowej. I w końcu, drodzy Państwo, Katyń, a właściwie kłamstwo katyńskie, to fundament Polski komunistycznej, kolonialnej po roku 1945, tej odrzuconej przez Polaków i tej, która wyrzekła się prawdy o bohaterach na rzecz propagandy i komunistycznego kłamstwa.
W Royal Canadian Military Institute, Królewskim Kanadyjskim Instytucie Wojskowym w Toronto, Instytut Pamięci Narodowej zaprezentował wystawę Szlaki Nadziei – Odyseja Wolności. W wernisażu wziął udział prezes IPN dr Karol Nawrocki i konsul generalna RP w Toronto Magdalena Pszczółkowska. Wydarzenie to uświetnili także swoją obecnością reprezentanci rządu i parlamentu prowincji Ontario, żołnierze i weterani będący członkami RCMI, przedstawiciele Korpusu Konsularnego i kanadyjskiej Polonii, a także polscy weterani II wojny światowej. Instytut Pamięci Narodowej wydał książkę Krzysztofa Brzechczyna Umysł Solidarnościowy – geneza i ewolucja myśli społeczno-politycznej Solidarności w latach 1980-1989. Książka opisuje ewolucję solidarnościowej myśli społeczno-politycznej w latach 1980-1989. Pierwsze podziały ideowo-programowe w Związku były widoczne już w pierwszych 16 miesiącach działania NSZZ Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego, obok reprezentowanej przez władze podziemnej Solidarności kompromisowej linii politycznej, wyłoniły się dwie alternatywne linie – radykalno-niepodległościowa i ugodowo-prawicowa. Autor poświęcił także sporo miejsca przedstawieniu głównych nurtów opozycyjnej myśli społeczno-politycznej w latach 1945-1980. Publikacja ukazała się w ramach serii wydawniczej Monografie.
W tym roku w kwietniu obchodzimy 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. To właśnie 19 kwietnia 1943 roku kilkuset bojowników żydowskich starało się stawić opór niemieckim siłom zbrojnym, które pacyfikowały warszawskie getto. Wysiłek zbrojny tych kilkuset dzielnych Żydów niestety nie zakończył się powodzeniem. Getto zostało zdobyte, obrońcy zamordowani, a pozostali w getcie Żydzi wywiezieni do obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. W portalu przystanekhistoria.pl opublikowaliśmy tematykę historyczną zatytułowaną Powstanie w getcie warszawskim. Znajdziecie w nim Państwo bardzo ciekawe materiały, w tym m.in. reprint raportu Jurgena Stropa o likwidacji getta warszawskiego. To wyjątkowe, ale niezwykle okrutne źródło historyczne, które opowiada o zniszczeniu getta i pacyfikacji powstania w getcie warszawskim. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tematyką zatytułowaną Powstanie w getcie warszawskim, opublikowaną w portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż. Prawdziwa historia.